Wracamy do drugiej księgi Samuela, do 20 rozdziału, gdzie jak czytaliśmy, Izraelici po kłótniach, po sporach, które prowadzili, deklarując swoją wierność królowi, bardzo szybko odwrócili się od swojego króla, idąc za głosem Szeby, syna Bikriego, który wezwał ich do odstąpienia od króla, do zostawienia go, do powrotu każdy do swojego domu, co oznacza, niechaj każdy rządzi się sam, niechaj każdy robi to, co uważa za słuszne. Nie potrzebujemy Dawida jako króla. Dawid, zdając sobie sprawę z zagrożenia, powołuje Amasę, którego ustanawia generałem w miejsce Joaba, aby zebrał wojska i ruszył za Szebą. Jednak Amasa przeciąga to zbieranie wojsk, najprawdopodobniej przez to, że był wcześniej dowódcą wojsk Absaloma, Izraelici nie za bardzo chcą poddać się pod jego dowództwo. I Joab wykorzystuje tę sytuację, w bezwzględny sposób zabija Amasę, zbiera tych, których udało mu się zebrać i zbiera tych, których Amasa najprawdopodobniej zwołał, i rusza w pogoń za Szebą. W 14 wierszu 20 rozdziału drugiej księgi Samuela czytamy, że ten zaś przeciągnął przez wszystkie plemiona izraelskie aż do Abel-Beer-Maaka. Zebrali się też wszyscy Bikryci i także poszli za nim. Ten wiersz nie jest jednoznaczny, jeśli chodzi o podmiot, za kim oni poszli i kto to przeciągnął przez wszystkie plemiona izraelskie. W naszym tłumaczeniu, patrząc na wcześniejszy, 13 wiersz, wydaje się, że mowa jest o Szebie. I tak większość przekładów to oddaje, że to Szeba przeciągnął i za nim poszli Bikryci. Czyli w naszym tłumaczeniu wyglądałoby, że to są jego pobratymcy, synowie Bikriego, który był synem Beniamina. I stąd też wielu upatruje w tym Szebie jakiegoś pobratymca Saula, który, jak wiecie, też był z plemienia Beniamina. A więc bardzo możliwe, że jest to kolejny człowiek z domu Saula, tak jak wcześniej Szymei, a teraz Szeba, kolejny człowiek z domu Saula, który wzywa Izraela do rebelii. A więc śmierć Saula, widzimy, nie zakończyła tej nienawiści, jaka pozostała w sercach wielu Beniaminitów wobec Dawida. Biblia Tysiąclecia natomiast oddaje to w ten sposób, że to Joab przeszedł przez ziemię wszystkich pokoleń izraelskich do Abel-Bet-Maaka, zebrali się też wszyscy sprzymierzeńcy i poszli za nim. Widzimy, że w tym przekładzie akcent jest położony na Joaba i że to wokół Joaba zgromadzili się ci sprzymierzeńcy, gdyż użyte tam słowo, które u nas jest przetłumaczone jako Bikryci, czyli ci właśnie synowie Bikriego, nie jest, ono się nie znajduje w oryginale. To jest słowo, które znajdziemy w innych przekładach Starego Testamentu, na inne języki. Na przykład, jeśli weźmiecie do ręki Wulgatę, czyli łaciński przekład Starego Testamentu, tam jest mowa o mężach walecznych. W Biblii Gdańskiej na przykład jest mowa o Berymczykach, a więc ludziach z jakiegoś miasta, które znajdowało się niedaleko tego miejsca, do którego Szeba się schronił. A więc tutaj nie ma pewności, natomiast jakby to nie wpływa na zrozumienie tego tekstu, zarówno Szeba musiał przejść przez wszystkie plemiona izraelskie, aby dotrzeć do miasta, do którego dotarł w końcu, o czym czytamy w wierszu 15. Więc zarówno on, jak i Joab przechodzili przez te wszystkie plemiona i prawdopodobnie jacyś ludzie dołączyli się do Szeby, chociaż czytając dalej nie widać, żeby miał zbyt wielu zwolenników. Natomiast Joab miał swoją armię i być może też inni dołączali się do niego. Szeba doszedł do miasta Abel Ber Maaka na samej północy Izraela. Gdy tam doszli również wojownicy Joaba, usypali wokół miasta szaniec sięgający aż do muru, a wszystek lud zbrojny, który był z Joabem, szturmował, aby zburzyć mur. Dawid obawiał się, by Szeba nie schronił się w jakimś warownym mieście, ale widzimy, że mu się to udało. I gdy znalazł się w tym grodzie, myślał sobie, że jest bezpieczny. Ale prawda jest taka, że nikt nie jest bezpieczny, jeśli ucieka przed Bogiem, jeśli jest człowiekiem, który sprzeciwia się Bogu. Choćbyś znalazł się w najbardziej warownym grodzie i wybudował sobie mury do samego nieba, i tak nie jesteś bezpieczny, jeśli jesteś przeciwnikiem Boga, jeśli jesteś wrogiem Jego pomazańca, Chrystusa Zbawiciela. Nie ma takiego miasta i nie ma tak wysokich murów, które mogłyby cię ochronić przed gniewem Boga. Czytamy, że ci, którzy byli z Joabem, usypali wokół miasta szaniec. Tutaj też komentatorzy się spierają na temat tego, co to znaczy. W tamtym czasie to była regularna praktyka, że jeżeli chciano zdobyć jakieś miasto, to jeżeli była wokół niego wykopana jakaś fosa, jakiś rów, to zasypywano to, aby łatwo można było podejść pod mury, i to mogą oznaczać te słowa. Albo jeżeli im się to udało, czy też nie było tam jakiegoś rowu, to podsypywali ziemię pod mury, aby jak najwyżej się tych murów zbliżyć, albo w pewnej odległości od murów sypali taki szaniec, żeby wznieść się na wysokość muru i wtedy z tej wysokości atakować miasto i wrzucać tam z tymi różnymi machinami oblężniczymi jakieś kamienie czy inne rzeczy do miasta. Tak czy owak, miasto zostało otoczone i szykowano się do ataku, czy przygotowywano atak na mury miasta. A więc możecie sobie tylko wyobrazić, co się działo wewnątrz miasta. Jakbyście się czuli w takim mieście otoczonym przez armię najbardziej walecznych żołnierzy w Izraelu? Jak długo mogli wytrzymać w takim mieście? No to zależało od tego, ile tam mieli jedzenia nagromadzone w środku. Na tym polegało oblężenie, że się otaczało miasto i nie można było z niego wyjść. Ktokolwiek wychodził, to go zabijano. Ktokolwiek próbował się gdzieś tam przedrzeć, jakieś jedzenie do miasta sprowadzić, no to ginął. Powolutku armia wokół miasta czekała najczęściej czasami miesiące, czasami nawet lata, żeby zagłodzić mieszkańców w środku. I wtedy wchodzili do miasta. A więc mieszkańcy tego miasta mieli przed sobą perspektywę miesięcy, w najlepszym wypadku roku, może troszkę dłużej, przetrwania, i wiedzieli, że czeka ich śmierć. To, co zdumiewa, czytając ten fragment, czy powinno nas zdziwić, to brak pokojowych negocjacji przed rozpoczęciem oblężenia. To nie jest jakaś twierdza obcego mocarstwa, które na nich najechało, albo na które oni szturmują poza granicami swojego kraju, to jest jedno z miast Izraela. I nie widzimy tutaj żadnych rozmów, żadnych negocjacji. Joab najwyraźniej zakłada lojalność mieszkańców Abel wobec Szeby i traktuje ich jak jego sprzymierzeńców, czyli wrogów prawowitego króla. Mieszkańcy Abel najwyraźniej zamykają wrota miasta, widząc nadciągające wojsko Joaba, i przygotowują się do obrony przed oblężeniem. Wyobraźmy sobie tragedię, jaka miałaby miejsce, gdyby nie podjęto żadnych negocjacji. Gdyby jedni i drudzy pozostali na stanowiskach, w których postrzegaliby siebie jako wrogów i walczyliby ze sobą. Świat pełen jest tragedii, których można by uniknąć, gdyby tylko podjęte zostały pokojowe rozmowy, gdyby tylko ludzie chcieli ze sobą rozmawiać, gdyby tylko chcieli się słuchać, gdyby tylko dołożyć starań, aby wsłuchać się w głos oponentów, spróbować zrozumieć ich sposób myślenia, wczuć się w ich obawy, spojrzeć na sytuację z ich perspektywy. Niestety wielu z nas, wielu ludzi w tym świecie zakłada, że wie, co myśli druga strona. Wydaje nam się, że z nimi w ogóle nie ma co dyskutować, nie ma co w ogóle się układać, nie ma co rozmawiać. Oni i tak wiedzą swoje, oni i tak nie słuchają, oni i tak zrobią, co chcą zrobić. Jakże często błędnie wychodzimy z takich założeń, że ci, których postrzegamy jako naszych wrogów w jakimkolwiek sensie, nie dadzą się przekonać. Nie da się z nimi rozmawiać. Do niczego się nie da z nimi dojść. Ile życiowych dramatów można by rozwiązać, gdyby tylko podjąć rzeczową rozmowę, posłuchać, zastanowić się, nie śpieszyć się z jakimiś pochopnymi decyzjami, ale podjąć rozsądne kroki pojednawcze. Chwała Bogu, w Abel mieszkała mądra kobieta. Wiersz 16 mówi nam o niej. Nie wiemy, jak miała na imię, nie wiemy, jakiego była zawodu, ile miała lat. Czytamy tylko, że pewna roztropna kobieta zawołała z wewnątrz miasta: słuchajcie, słuchajcie, uwaga, uwaga, tak? Powiedzcie Joabowi, podejdź tutaj, a ja z tobą porozmawiam. Bardzo dobra propozycja. Lepiej późno niż wcale. Dzięki Bogu za roztropne kobiety. Bracia, nie bądźmy głupi, opacznie interpretując Boże przykazania skierowane do żon, aby były uległe swoim mężom, czy inne fragmenty, które mówią o przywódczej roli mężczyzn. Przywództwo nie oznacza zatykania swoich uszu na ich głos. Nie oznacza samowoli ani zarozumialstwa, a niestety wielu tak to interpretuje. Wielu mężczyznom wydaje się, że ich przywództwo to nie liczenie się ze swoją żoną. To robienie tego, co oni uważają, a żona ma się słuchać i ma robić to, co oni mówią. To jest wielka głupota i bardzo błędna interpretacja tego, co Słowo Boże mówi. Przywództwo nie oznacza samowoli ani zarozumialstwa. Przywództwo, które lekceważy głos rozsądku, dobrą radę, sensowne argumenty, skądkolwiek by one pochodziły, to zaślepiona, destruktywna hegemonia, od której powinniśmy trzymać się z daleka. Ceńmy sobie i wsłuchujmy się w każdy mądry głos, który Bóg do nas kieruje. Joab miał na tyle rozsądku, by nie lekceważyć głosu tej kobiety. Podszedł do muru, aby słuchać, cóż ona ma do powiedzenia. A gdy Joab podszedł do niej, wiersz 17, kobieta zapytała: czy ty jesteś Joab? A on odpowiedział: ja jestem. I rzekła do niego: wysłuchaj słów swojej służebnicy. Zobaczcie, ona nie stawia się: ja tu jestem mądra, ty jesteś głupi, teraz pogadajmy. Nie zajmuje takiej postawy. Mówi: jestem twoją służebnicą, ale posłuchaj swojej służebnicy. Posłuchaj swojej sługi. A on odpowiedział: słucham. To mu się podobało. Przyjęła taką postawę, on od razu się dobrze słucha. Gdyby mądre kobiety przyjęły właściwą postawę w rozmowach ze swoimi mężami czy z mężczyznami, mężczyźni, nie wszyscy niestety, ale wielu jest chętnych słuchać, kiedy kobieta właściwym tonem do niego przemawia. Przyjmuje właściwą postawę. Jeśli napuszy się i zacznie krzyczeć i tam, a ty tam, i od razu strzelać z armaty, co wielu po prostu nie będzie słuchać. Od razu się zamkną, od razu się obwarują i zaczną się bronić, tak? Ale jeśli mądra kobieta przemówi mądrym głosem, z właściwą postawą, wtedy nawet taki człowiek jak Joab, który wiecie, że to był twardziel, to był facet, który tam nie był jakiś delikatny. Widzieliśmy, co on ten człowiek potrafił zrobić. Z zimną krwią zabijał, ale ta mądra kobieta umiała przemówić do Joaba. Umiała z właściwą postawą, dobierając uważnie słowa, przemówić do Joaba. I Joab mówi, słucham. A ona rzekła, dawnymi czasy mówiono tak, niech się zapytają w Abel i w Dan, a rzecz dobrze się skończy. Ja jestem jednym ze spokojnych i wiernych miast Izraela, a ty chcesz zniszczyć gród, matkę w Izraelu. Dlaczego chcesz pochłonąć dziedzictwo Jahwe? Argumentacja tej kobiety jest bardzo prosta, rzeczowa, logiczna. Odwołuje się do historii oraz biblijnej wiary. Abel i Dan, leżące obok siebie, miały reputację miast pokoju, wierności i dobrej rady. Ludzie schodzili się tam, aby rozwiązywać swoje konflikty, aby tam dyskutować, radzić się i dochodzić do porozumienia. Zniszczenie takiego miasta byłoby grzechem wobec Boga, który darował to miasto swojemu ludowi w dziedziczne posiadanie. To miasto na dalekiej północy, na granicy państwa, było jedną z warownych twierdz, które strzegły bezpieczeństwa całego kraju, jak matka, która strzeże swoich dzieci. Joab dopuściłby się wielkiej nieprawości, niszcząc takie strategiczne miasto. I jego reakcja, reakcja Joaba, potwierdza niechęć do takiego rozwiązania. W odpowiedzi Joab rzekł, uchowaj Boże, żebym miał gubić i niszczyć. Nie tak ma się sprawa. Zobaczcie, wreszcie zaczynają rozmawiać. Wreszcie ona może zrozumieć i mieszkańcy tego miasta mogą zrozumieć, co jest w sercu Joaba, a Joab może dowiedzieć się, jaka jest postawa mieszkańców tego miasta. Do tej pory ludzie miasta myślą, Joab przyszedł, żeby zgubić, żeby zniszczyć. Dlatego trzeba się bronić, dlatego trzeba z nim walczyć. Joab myśli, oni ukrywają tego Szebę zdrajcę, oni są z nim sprzymierzeni, oni są z nim w zmowie, trzeba ich zniszczyć. I teraz rozmawiają i ona mówi, ty chcesz nas zniszczyć, a on mówi, wcale nie chcę zniszczyć, wcale nie chcę. O, a myślałem, że ty chcesz zniszczyć. Widzicie, gdybyśmy tylko rozmawiali, gdybyśmy tylko dowiedzieli się, co jest w sercu drugiego człowieka, nie interpretowali, nie próbowali od razu wiedzieć, co ktoś myśli, co ktoś zamierza, dlaczego to robi, ale gdybyśmy chcieli po prostu rozmawiać, posłuchać, dać komuś się wypowiedzieć do końca, nie przerywać mu w połowie zdania, nie dopowiadać za niego, ale posłuchać, co on chce powiedzieć, zastanowić się nad tym, dać wiarę jego słowom, a nie od razu, nie, ty tak mówisz, ale ja wiem. Joab tutaj, zobaczcie, na Boga się powołuje, mówi, uchowaj Boże, żeby nie było wątpliwości, absolutnie nie chcę gubić i niszczyć, nie tak ma się sprawa. Lecz, teraz wyjaśnia, o co mu chodzi. Pewien człowiek z Pogórza Efraimskiego imieniem Szeba, syn Bikriego, podniósł swoją rękę na króla, na Dawida, tu jest problem. Ten człowiek jest w waszym mieście. Przyjęliście zdrajcę, przyjęliście buntownika, przyjęliście Szebę, który podniósł swoją rękę na króla, na Dawida. Wydajcie jego samego, a odstąpię od miasta. A więc miasto nie jest wrogiem króla, ale Szeba, który się w nim skrył, jest niebezpiecznym przeciwnikiem. I jeśli on zostanie wydany, miasto będzie ocalone. ale jeśli nie zostanie wydany, całe miasto zginie. Czyż nie jest to doskonały obraz położenia każdego człowieka przed nacierającym na niego Bogiem? Wiecie, że Bóg walczy z człowiekiem? Biblia przedstawia sytuację ludzi jako będących w konflikcie z Bogiem. Oczywiście Bóg nie chce zniszczyć człowieka. Bóg nie jest wrogo usposobiony wobec człowieka. Wręcz przeciwnie, chce ocalić człowieka. Jednak człowiek skrywa za murami swego miasta w swoim sercu zdrajcę i zaciekłego wroga Boga. Grzech. Bóg jest przeciwko człowiekowi i tak długo, jak człowiek hołubi zło w swoim sercu, Bóg naciera na niego. I jeśli człowiek nie odstąpi od grzechu, jeśli człowiek nie wyrzuci z siebie tej nieprawości, Bóg będzie z nim walczył i Bóg go ostatecznie zniszczy. Bóg jest przeciwko człowiekowi tak długo, jak człowiek hołubi w swym sercu zło. Tak długo, jak jest siedliskiem nieprawości i pozwala grzechowi mieszkać w swym sercu, jest nieprzyjacielem Boga i jest obiektem jego gniewu i ostatecznie zniszczenia. Jeśli jednak człowiek wyda zdrajcę, jeśli obetnie głowę Bożemu przeciwnikowi, wyzna swój grzech i odwróci się od niego, Bóg nie tylko odstąpi od ataku na jego miasto, ale obdarzy je wszelkim błogosławieństwem niebios. Takie jest Boże ultimatum. Mądra kobieta z Abel przedstawiła mieszkańcom tego miasta warunki uzyskania pokoju i alternatywę zniszczenia, jeśli nie przyjmą tych warunków. I bracia i siostry, to jest nasze zadanie. Uświadomić ludziom ich dramatyczne położenie, zagrożenie wiecznego zniszczenia i wiecznej zguby oraz Bożą ofertę pojednania. Boże ultimatum. Odwróć się od grzechu, od tego zdrajcy. Poddaj się prawowitemu królowi, Jezusowi Chrystusowi, synowi Dawida, a będziesz żył. Ale jeśli będziesz hołubił w swoim sercu zdrajcę, jeśli będziesz nadal służył grzechowi, zginiesz. Wiedz, że na pewno zginiesz. Mieszkańcy Abel okazali się ludźmi zdrowego rozsądku. Mając do wyboru pewną śmierć za udzielenie schronienia zdrajcy lub życie za wydanie go, wybrali życie. Myślę, że nie było tam wielkiej dyskusji, że nie siedzieli, nie zastanawiali się, co tu zrobić, zachować Szebę i wszyscy poumierać z głodu albo być zabitymi przez wojska Joaba? Co za bezsens? Co za alternatywa? Dlaczego? Po co? Czy obciąć głowę temu nikczemnikowi, wyrzucić przez mur? Jesteśmy wolni, żyjemy dalej. Prosta decyzja. Pomyśl, bracie i siostro, jakąż głupotą jest dawać schronienie grzechowi w swoim sercu. Jakąż głupotą jest trzymać w swoim mieście takiego zdrajcę, który sprawia, że Bóg jest przeciwko tobie, a z Bogiem nie wygrasz. Bóg obali twoje miasto, Bóg rozburzy twój mur, Bóg zniszczy wszystko w twoim życiu i zniszczy ciebie ostatecznie, jeśli będziesz trzymał w swoim sercu tego zdrajcę. Obetnij mu głowę, wyrzuć go za mur, a Bóg odstąpi od ciebie, a Bóg da ci życie, jeśli będziesz jemu służyć, jeśli przed nim się pokłonisz. Tak jest Boże ultimatum. Nie ma innej drogi, nie ma innej opcji. Nie można przechowywać w swoim życiu grzechu i jednocześnie służyć Bogu. Bóg na coś takiego nie pójdzie. Ta mądra kobieta wiedziała, że tutaj nie ma takiej jakiejś trzeciej opcji. Nawet nie dyskutowała z tym, co Joab jej zaproponował. Ona wiedziała, że albo w lewo, albo w prawo. Albo życie, albo śmierć. I z Bogiem też tak jest. Nie ma trzeciej drogi. Ludzie próbują kombinować, myśleć, że jakoś się da, że to jakoś przejdzie, że Bóg zrozumie, że to, że tamto. Nie. Nie ma trzeciej drogi. Albo odwrócisz się od grzechu i uznasz panowanie Króla Jezusa Chrystusa i będziesz żył i będziesz błogosławiony. Albo chcesz się układać z Szebą, z synem Beliala, to wiedz, że nie masz społeczności z Bogiem. Apostoł Paweł w liście do Koryntian wyraźnie mówi, jaka społeczność między świątynią Boga a świątynią Beliala? Nie ma żadnej. Nie ma żadnej wspólnoty między grzechem a sprawiedliwością, między światłością a ciemnością. Nie ma. Jeśli wybierasz przyjaźń ze światem, stajesz się nieprzyjacielem Boga. Jeśli wybierasz miłość pieniędzy, nie możesz służyć Panu Jezusowi. Jeśli wybierasz jakikolwiek grzech, odrzucasz Boga, sprzeciwiasz się Bogu, buntujesz się przeciwko Bogu. Stajesz się sprzymierzeńcem grzechu, sprzymierzeńcem szatana i Bóg będzie z tobą walczył i Bóg cię zniszczy. Mając do wyboru pewną śmierć za udzielenie schronienia zdrajcy lub życie za wydanie go, czytamy, że mieszkańcy Abel wybrali życie. Ucięli Szebie synowi Bikriego głowę i rzucili ją Joabowi. Koniec historii Szeby. Koniec jego historii, koniec jego buntu, koniec jego królestwa. W jednej chwili mieszkańcy Abel, miasta, które zwie się Pastwisko, obcięli mu głowę i koniec. I bracie i siostro, taki też musi być koniec grzechu w twoim, jak i w moim życiu. Nie ma innych warunków pokoju z Bogiem. Albo Boży Święty Duch będzie wypełniał nasze serca i panował nad nami, albo będziemy pod dominacją grzechu. Zauważcie, że Nowy Testament nie tylko kieruje wezwanie odwrócenia się od grzechu do ludzi niewierzących. Nie tylko kiedy ludzie słyszą Ewangelię, mają pokutować, to znaczy odwrócić się od grzechu i zwrócić się do Boga, odwrócić się od nieprawości i szukać sprawiedliwości, która jest im darowana z łaski Bożej w Jezusie Chrystusie. Ale my, którzy przyjęliśmy Jezusa jako Pana, nadal toczymy walkę z grzechem. Nadal do naszych serc wkrada się grzech. Do naszego życia w taki czy w inny sposób wkrada się grzech. I czy teraz, pojednani z Bogiem, otrzymawszy przebaczenie, otrzymawszy miłosierdzie Boże, możemy tolerować grzech w naszych sercach? Możemy pobłażać grzechowi, dlatego że nie jesteśmy pod prawem, ale pod łaską? Nie. Jeśli pozwolisz temu zdrajcy mieszkać w swoim życiu, on cię zabije. On sprowadzi na ciebie zgubę, sprowadzi na ciebie ostatecznie śmierć. Wielu ludzi dzisiaj totalnie błędnie interpretuje swoje zbawienie w kontekście deklaracji z przeszłości. Wielu ludziom wydaje się, że to, że jakiegoś dnia podjęli decyzję, by odwrócić się od grzechu, by zwrócić się ku Chrystusowi, jakiegoś dnia nawrócili się z łaski Bożej, to jest gwarancją ich wiecznego zbawienia. I bardzo często to słyszymy, publicznie nawet. Jesteś zbawiony, masz życie wieczne. To jest prawdą tak długo, jak do końca życia walczysz z grzechem. Tak długo, jak jesteś wierny tej decyzji i podejmujesz wszelkie kroki, aby w sytuacji, kiedy wróg na nowo wdziera się do twojego serca, przepędzić go stamtąd, obciąć mu głowę i wyrzucić go za mur. Jeśli polegasz na jakiejś przeszłej deklaracji, jeśli polegasz na jakimś przeszłym przeżyciu, jeśli polegasz na łasce Bożej w taki sposób, że dlatego, że kiedyś czegoś doświadczyłeś dobrego od Boga, a dzisiaj żyjesz w niewoli grzechu, żyjesz pod dominacją swojego ciała, żyjesz w przyjaźni z tym światem, okłamujesz samego siebie i nie ma w tobie prawdy. Boże ultimatum zbawienia i życia obowiązuje nas, aż przekroczymy niebiańskie bramy, aż wejdziemy do Jego Królestwa. Musimy toczyć dobry bój aż do końca. Musimy zachować wiarę aż do końca. Musimy okazać się wierni aż do końca. A kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. I tylko ten, który wytrwa do końca. Nie ten, który zaczyna, ale ten, który trwa do końca. To jest życie wieczne. Trwanie w Bogu, poznawanie Boga, wzrastanie w Bogu, oczyszczanie się z wszelkiego zła i wszelkiej nieprawości. To jest życie wieczne. Nie ma innej opcji dla ciebie i dla mnie, i dla żadnego człowieka. Jeśli dajesz schronienie grzechowi, wiedz, że ten grzech cię zniszczy. Jest jak odrobina kwasu, która zakwasi cały zaczyn. Nie trzeba dużo, wystarczy odrobina, aby zniszczyć cały zaczyn. Dlatego, bracia i siostry, Chrystus umarł, aby wyswobodzić nas z mocy grzechu i zmartwychwstał, aby udzielić nam mocy do prowadzenia wyzwolonego, zwycięskiego życia pod władzą Bożego Świętego Ducha, który daje nam wszystko, czego potrzebujemy do życia i pobożności, który uzdalnia nas do tego, by strzec bram naszego miasta, by strzec naszych serc bardziej niż wszystkiego innego i nie pozwolić tam wtarwnąć wrogowi, a jeśli się tam wkradnie, obciąć mu głowę i wyrzucić go bezwzględnie. Musimy być bezwzględni wobec każdego grzechu, każdej formy buntu wobec prawowitego króla. Nie możemy usprawiedliwiać, tolerować, tłumaczyć jakiejkolwiek formy buntu wobec naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Tylko na takich warunkach możemy żyć i cieszyć się Bożym błogosławieństwem, Bożą przychylnością. W przeciwnym wypadku może się okazać, że walczymy z samym Bogiem. Nikt z nas, mam nadzieję, nie chce być w takim miejscu. Dlatego strzeżmy naszych serc, pilnujmy się, bracia, siostry. Niechaj nasze życie będzie życiem błogosławionym, poddanym naszemu Panu i Zbawicielowi, który nas umiłował i wydał samego siebie za nas. Aby nas zniszczyć? Nie, aby nas zbawić, aby nas uratować, aby nas ustrzec. Jemu za to niech będzie wieczna chwała. Amen. Powstańmy, proszę, do modlitwy. Kochany Panie, dziękujemy za Twoje święte słowo, które w tych różnych obrazach, w tych różnych historiach nawołuje nas do mądrości, do sprawiedliwości, do życia, do pokoju. Dziękujemy Tobie, kochany Boże, że nie chcesz śmierci grzesznika, ale jesteś wierny swojemu słowu, które mówi: zapłatą za grzech jest śmierć, i uśmiercisz każdego, kto chce hołdować grzechowi. Uśmiercisz każdego na wieki. Wrzucisz do miejsca, gdzie ogień ich nie gaśnie, a robak ich nie umiera. Panie, dziękujemy Tobie, że otworzyłeś drogę zbawienia, otworzyłeś możliwość ratunku. Dziękujemy, że nie musimy ginąć, ale możemy żyć, odwracając się od nieprawości i pokładając naszą ufność w łasce, jaka jest nam darowana w objawieniu się Pana Jezusa Chrystusa, w Jego śmierci, w Jego zmartwychwstaniu, w Jego wstawiennictwie, w udzieleniu nam Twojego Świętego Ducha i uzdolnieniu nas do prowadzenia nowego życia. Boże, dzięki Ci za wielką łaskę, jaką nam darowałeś w Panu Jezusie Chrystusie. Obyśmy wzrastali w tej łasce, obyśmy w niej chodzili i doświadczali też, Panie, Twojej łaski i przemiany w naszych wzajemnych relacjach, abyśmy nie byli ludźmi kłótliwymi, abyśmy nie byli ludźmi upartymi, abyśmy nie byli ludźmi, którzy nie słuchają innych, nie rozumieją, ale zakładają coś. Toczymy boje, toczymy walki z ciałem i z krwią. Panie, zachowaj nas, ratuj nas od tego. Ucz nas rozmawiać ze sobą, ucz nas rozmawiać z ludźmi. Daj nam też odwagę i mądrość, abyśmy byli tymi zwiastunami Twojego poselstwa, Twojego ultimatum, jakie stawiasz przed człowiekiem, życia i śmierci. Daj nam, Panie, łaskę, abyśmy dobrze sprawowali nasze poselstwo. Używaj nas i przemawiaj do serc ludzi i ratuj ich, Boże. Ratuj ich z grzechu, ratuj ich od wiecznej zguby. Prosimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.